Polskim Studiu Radia Wnet, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Jestem tak naprawdę już nie w Kijowie, a na Podolu. Ale oczywiście, jak zawsze, śledzę za wszystkim, co wydarzy się i na froncie, i nie tylko tam, i w polityce, i tak dalej.
Zemsta Putina trwa. Naloty na Mikołajów i Odessę.
Tak, zemsta trwa i naloty, ataki na Odessę już trzecią noc z kolei. Akurat po tym, jak został uszkodzony most krymski, od razu Putin wydał rozkaz, żeby mścić się, tak, za to, co było z tym mostem. No i niestety ta zemsta skutkuje się, bo już wiemy, że w Czarnomorsku w poprzedniej nocy wróg swoimi rakietami zniszczył, można powiedzieć, port i wszystko w infrastrukturę, która była zadziałana dla dostarczania zboża ukraińskiego. W tym porcie zniszczono 60 tysięcy ton ukraińskiego zboża. Po prostu niesamowita ilość chlebu, tak naprawdę. Już prezydent Zełenski powiedział o tym, że ten chleb, to zboże, było przeznaczone dla Chin, co ważne. I już jest też wczoraj Putin powiedział o tym, że tak, Rosja oczywiście może znów przystąpić do... No najpierw Putin powiedział i Ministerstwo Obrony Rosji powiedziało, że to, że oni wycofują się z tej umowy, to już oznacza od dzisiejszego dnia, że każdy statek, który płynie do ukraińskich portów, nieważne pod którą flagą, każdy statek będzie przez Rosjan oceniany jako statek, który wiezie coś dla wojska ukraińskiego, a znaczy, że walczy po stronie Ukrainy z Rosją i będzie potopiony w takim razie. Będzie po prostu zaatakowany ich flotą, ich marynarką. I wczoraj Putin też powiedział o tym, że oczywiście Rosja może znów przystąpić do tej umowy, tylko trzeba spełnić ich warunki. A warunki są takie, że wszystkie banki rosyjskie muszą do nich wrócić pozwolenie na przelewy SWIFT. Oprócz tego, że musi być znów zadziałany Amiako, Amiako ciąg, tak, przez który amiak rosyjski dostarcza się do innych krajów, że nie musi być sankcji przeciw rosyjskich rolników albo produkcji rolniczej i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam u Putina długi jest taki spis tego, co on chce. I tak naprawdę on chce w ogóle zdjęcia tych sankcji całkowicie. No, ja myślę, że to nie jest realne, ale uderzenie w infrastrukturę portową, jak w Odessie, zarówno w Odessie, tak i w Czarnomorsku, to jest dla nas poważnym ciosem, tak? To trzeba mówić otwarcie o tym, bo Rosja, no ona nie mogłaby zaatakować moim zdaniem statki, na przykład okręty tureckie, jeżeli by nie była zaatakowana, jeżeli by dalej my próbowaliśmy dostarczać wszystko bez Rosji przez Turcję dalej do innych krajów. Także u Rosji atak na porty ukraińskie to była jedyna opcja tak naprawdę. Po tym, jak oni powiedzieli, że oni wycofują się z tej umowy zbożowej.
Patrzę na informacje takie podsumowujące dzień wczorajszy. Sztab Generalny, ukraiński Sztab Generalny, kontynuacja ofensywy sił zbrojnych Ukrainy na kierunku melitopolskim i bierdiańskim. W ciągu dnia doszło do około 30 starć bojowych na froncie. A z kolei co dzieje się na kierunku kupiańskim?
Dalej wróg atakuje, dalej próbuje iść i okupować kolejne nasze przestrzenie, no tylko nie ma na razie sukcesów. Jak widzimy na różnych mapach, w różnych źródłach. Próbował zaatakować, chociaż wczoraj mówiłem o tym, że ma drobne jakieś postępy na północ od Kupiańska akurat. Tam nad rzeką w Oskil. I tam no, sytuacja jest poważna, ponieważ wróg ma potężne siły, akurat skoncentrował potężne siły akurat na tym odcinku frontu. No i oczywiście to on ma dwie cele, postępując w taki sposób tam w okupowanych częściach obwodu charkowskiego i lugańskiego. Raz, że Rosjanie chcą znów okupować i Kupiańsk, i Liman, co pozwoli im zagrażać w Charkowu i Słowiańsku, a dwa, i być może to ten drugi cel jest najważniejszy dla nich, to po prostu odciągnąć nasze siły ukraińskie od południa, żeby po prostu pomóc innym rosyjskim siłom tam na południu bronić się i nie dawać Ukraińcom wyzwalać kolejne miejscowości.
Ale są też komunikaty pozytywne o tym, że Ukraina odzyskała więcej terytorium w czasie tej letniej ofensywy niż Rosja w czasie swoich ataków jesienią i zimą tego roku.
No tak, i to potwierdza się ta informacja. Teraz też toczą się bezpośrednie walki już we wsi, w miejscowości Kliścijewka na południu od Bachmutu. Tam jest też bardzo gorąco i wyzwolenie Kliścijewki dla nas jest bardzo ważnym. Jeżeli ona zostanie wyzwolona, to znów powtórzę, że to otwiera nam szlak na panowanie nad wzgórzami, z których bardzo łatwo jest ostrzeliwać okup Bachmut. No ale co do sytuacji na południu, to tam no, jest po prostu bardzo ciężko nam iść dalej. I są jakieś sukcesy, ale nie duże z różnych powodów. Też niektórzy zachodnie eksperci, wojskowi, którzy przyjeżdżali z inspekcją, a po prostu z celem spotkać się z ukraińskimi wojskowymi, z niektórymi z oficerami tam bezpośrednio na froncie, donoszą o tym, że istnieje problem w koordynacji działań w różnych oddziałach, w różnych jednostkach ukraińskiego wojska, tam mianowicie na południu. I to też może być jednym z kluczowych faktorów tego, że ta ofensywa nie jest taka szybka, jak nam by tego się chciało. Wczoraj też jeden z doradców prezydenta Zelenskiego w biurze prezydenta, Michał Podolak, powiedział, że ta ofensywa będzie bolesna i długa. Także widzimy, że tak szybko nie idzie niestety. Tam toczą się w kierunku berdiańskim, toczą się walki też bezpośrednio w dwóch miejscowościach, Priutine i Staromajorskie. Jeżeli uda się nam wyzwolić te wsie, to będzie oznaczać, że my już podszedliśmy do głównej linii obrony Rosjan. To, co teraz my atakujemy i szturmujemy, to nawet nie jest jeszcze główna linia obrony. To jest też ważne o tym pamiętać. No ale też Ukraina nie siedzi bierna. I jest informacja o tym, że dzisiaj w nocy po raz kolejny został zaatakowany Krym. Ja mówię o Ukrainie, ale tak naprawdę kto to zrobił, my nie wiemy, ale został zaatakowany Krym i tak zwany Gauleiter, albo po prostu głowa władz okupacyjnych tej półwyspy powiedział, że były eksplozje na półwyspie, no ale szczegółów na razie my jeszcze nie wiemy.
To jeszcze jedna taka informacja, bo ja wiem, czy nazwać ją ciekawostką, czy to jest właśnie istotna informacja dotycząca tego, jak funkcjonuje świat współczesny. Rodzina rosyjskiego projektanta Aleksandra Zacharowa, który zaprojektował drona kamikaze, ma mieszkanie w Londynie, w centrum Londynu za prawie 2 miliony dolarów, a z kolei syn pana Zacharowa, Lawrenty, pracuje w Instytucie ONZ do spraw problemów rozbrojeniowych.
No właśnie tak i oprócz tego, i to tylko jeden z wielu, wielu przypadków, jeszcze wiemy o tym, że kilka rodzin Rosjan, którzy są bezpośrednio zadziałane na przykład w dostarczaniu broni i w wyrobieniu tej, wygotowieniu produkcji broni dla rosyjskiej armii, to oni po prostu mieszkają gdzieś albo w Londynie. Londyn jest takim bardzo ulubionym miejscem dla rosyjskich tak zwanych elit. I albo gdzieś w Szwajcarii na przykład, albo we Włoszech już sytuacja jest lepsza. Kiedy jeszcze w ubiegłym roku zabrali willę nad jeziorem Como u propagandysty, jednego z głównych propagandystów Putina, Solowiowa. Ale dużo, na razie naprawdę dużo tych noworiszów tak zwanych jest na zachodzie. I no oczywiście to i oni, a ojcowie tych dzieci, tych żon, oni po prostu nadal sobie w rosyjskich mediach mówią o gnilym zachodzie, tak, o tym, że ta cywilizacja jest po prostu pomyłką człowieczeństwa i tak dalej, i tak dalej.
Powiedział Dmytro Antoniu, który teraz przebywa na Podolu. W którym miejscu i jaka jest pogoda na Podolu?
Dokładnie tak jak w Polsce. Ja słyszałem, że w Polsce dzisiaj padało w nocy. No i tak samo było i u nas tutaj. Ja jestem w miejscowości, która nazywa się Tynna i gości mnie proboszcz tej parafii. To już jest sanktuarium. Sanktuarii w Tyniańskiej Matki Bożej. I co ciekawe, że cudowny obraz, oryginał tego obrazu jest zachowany i on jest w Ukrainie, przybywa teraz w mieście Bar. No o tym mówiłem dzisiaj w nocy w programie Wspólne Skarby.
Jest godzina 7:25. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za porcję porannych informacji z Ukrainy.
Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
A my usłyszymy teraz zespół The Beatles.